Razem łatwiej.
Joanna Namerecka-Łotosz, dzień dobry Państwa i moimi gośćmi w audycji Razem Łatwiej, organizacja pożytku publicznego Związek Harcerstwa Polskiego ze Słupska. I od mojej lewej...
Joanna Rutkowska, komendant chówca ZHP Ziemi Słupskiej.
I Karolina Igańska, instruktor.
ZHP Ziemi Słupskiej.
Dokładnie.
Dziś chciałabym, żebyście, drogie panie, po pierwsze przypomniały, jak wielu macie harcerzy pod swoimi skrzydłami i zuchów, i porozmawiamy o tym, co nieuniknione, o tym, nad czym wszyscy pochylamy się w tak ważnym dniu jak pierwszy dzień listopada. Joanno.
Nasza organizacja, w sensie chówiec Ziemi Słupskiej, w tym momencie liczy niespełna 300 osób, także dosyć jest to pokaźna liczba, aczkolwiek mamy świadomość, że mamy warunki i mamy predyspozycje do tego, aby tych harcerzy było nas tu więcej, i poczyniamy działania oczywiście w tym kierunku.
A jakie?
Przede wszystkim okres wrzesień, październik jeszcze, to jest taki czas, kiedy drużyny robią nabory, czyli zapraszamy chętne dzieciaki do tego, żeby przyszły na tą pierwszą zbiórkę.
Ale wy nie wchodzicie do szkół, nie robicie ty i ty.
Nie, w żadnym wypadku. To jest organizacja dobrowolna, jej uczestnictwo w naszych zajęciach jest dobrowolne, także dla wszystkich chętnych. Nie prowadzimy żadnych selekcji w żadnym wypadku.
A co się dzieje? To zawsze mnie interesowało. Ja taką dygresję muszę zrobić, drodzy państwo. Co się dzieje, jak macie kłopotliwego harcerza u siebie, takiego, którego najchętniej powiedzielibyście mu, to jak na zajęciach ze śpiewania, no nie umie śpiewać, a jest i nie ma siły i nie chce odejść. Co się dzieje w takiej sytuacji? Macie w ogóle, trafiło wam się kiedyś takie dziecko, czy taka młodzież, o której pomyśleliście sobie, no nie udźwignę tematu?
Nic się nie dzieje.
Czy to jest wyzwanie wtedy takie pedagogiczne, żeby jednak zmienić, naprawić, poprawić człowieka?
No tak, takie sytuacje się zdarzają, jednakże te grupy, drużyny są na tyle ze sobą zżyte, że też ta grupa bardzo mocno oddziałuje na takie dziecko. Ono, chcąc przynależeć do tej grupy, no to musi się w jakimś sensie dostosować do tych zasad. I było wiele takich sytuacji, że przychodziły dzieciaki, gdzieś tam pani pedagog zgłaszała, że to jest takie trudne dziecko, że same problemy, a przychodziło do nas i gdzieś te problemy zanikały, te dzieciaki się ze sobą super dogadywały. No wiadomo, tak jak każde dziecko rozrabiaka, różne rzeczy potrafił stwarzać, a jednak gdzieś wychodzili na tą prostą.
Także nie, w żaden sposób my tutaj też nie staramy się szufladkować tych dzieci. Każdy jest inny i ma prawo do tego, żeby być innym.
No mamy lepsze, gorsze dni też.
Oczywiście. I przede wszystkim tutaj warto wspomnieć, że misją Związku Harcerstwa Polskiego przede wszystkim jest wychowanie młodego człowieka poprzez stawianie mu wyzwań. I to, co właśnie Karolina powiedziała, tutaj bardzo, bardzo silne jest, bardzo silny jest wpływ grupy przede wszystkim, nie? To są te działania grupowe u nas.
A jak duże są drużyny? Jak wiele osób jest, ile drużyn jest w ogóle?
W tej chwili mamy 16 drużyn, natomiast ich liczebność jest różna, bo taka właśnie 42, z której Iga się wywodzi, Karolina, no to jest bardzo liczną drużyną.
Jesteśmy wielopoziomową drużyną, więc mamy...
Co to znaczy wielopoziomową?
Mamy dzieciaki w przeróżnym wieku. W zeszłym roku jeszcze mieliśmy zuchy, czyli od 1 do 3 klasy. W tym roku na szczęście...
Nie powiedziałam. Wyszło szydło z worka teraz.
Tak, w tym
to
roku...
są te trudne dzieci, drodzy państwo.
Nie trudne, absolutnie nie trudne, tylko...
Wymagające
brakuje nam
większej
trochę,
uwagi.
Brakuje nam trochę opiekunów, więc na szczęście dorosły, przeszły do harcerzy, więc w tym momencie mamy dzieciaki od 3 klasy do liceum.
I wtedy zastępy są wiekowo układane?
Tak, są wiekowo układane. W tym momencie już mamy 3 zastępy. Jesteśmy
A jak wiele osób jest?
Ponad 30.
Czyli po 10 w zastępie średnio?
Tak, średnio.
No. Ale są też drużyny, które liczą 9 osób na przykład. I to dotyczy głównie drużyn tych starszych, w sensie starszych dzieci, tak zwanych po harcersku wędrowników, czyli to są od 16 roku życia wzwyż. I to są takie już mniejsze liczebnie drużyny, no bo wiadomo, że też łatwiej im w takich grupach
funkcjonować,
coś zrobić.
No dobrze, ale to nie jest trochę tak, ja byłam, proszę państwa, harcerzem przez wiele lat. Ja wyrosłam, jak ja to mówię, z harcerstwa. Zresztą wielokrotnie z Joanną Rutkowską na ten temat gdzieś tam dyskutowałyśmy. że no ja poszłam sobie w inną drogę, inną ścieżką zupełnie, tak? Co nie zmienia oczywiście tego, że czasem brakuje mi tego plecaka i tych obozów wędrownych, czy wyjazdów w góry, czego ja nie robię w tej chwili, z różnych powodów. Natomiast jakby wyrosłam w tym sensie, że przestałam chcieć należeć do organizacji. I moje pytanie oczywiście też, i to nad czym ja się często zastanawiam, jak wam się udaje zatrzymać tych 16-latków, bo ja mniej więcej w tym wieku przestałam w ogóle brać udział w zbiórkach i być harcerzem, po prostu. Znaczy, choć poniekąd uważam, że harcerzem jest się całe życie, tak? Że pewne wartości gdzieś tam zostają w człowieku. Nie wiem, na ile jest to wpływ właśnie tego, że było się kiedyś w drużynie harcerskiej, a na ile są to cechy charakteru, które po prostu w sobie mamy.
Okej, no to powiem tak. Przede wszystkim z harcerstwa się nie wyrasta. Nam się też tak w pewnym czasie wydawało, że wyrosłyśmy, po czym wróciłyśmy do działalności i z tego się nie wyrasta. A nawet jeśli się nie powraca do harcerstwa, no to umiejętności, które się nabyło za czasów, kiedy się było w drużynie harcerskiej, one je się ma przez całe życie. I na tym to właśnie polega, że nawet jeżeli ten młody człowiek nam ucieknie, bo studia, bo przeprowadzka, bo wielka miłość, to my mamy tą świadomość, że w nim to
ziarenko
zostanie,
zostało,
tak? To ziarenko
zasiane.
Tam jest. Natomiast jeśli chodzi o utrzymanie faktycznie młodzieży, jest to trudne. Jest to bardzo trudne zadanie, zwłaszcza no, u nas. No, dzieciaki wyjeżdżają, kończą szkołę, zdają maturę i idą w świat. Także mało kto tutaj zostaje, jest to niestety mały procent. Ale sukcesem jest, jeżeli pójdą do dużego miasta i tam dalej działają.
Jak to się udaje? Tak po prostu, tak zostaje w nich?
Tak,
i
po prostu, okay. Tak.
To ja nie będę szukać głębi dalej, bo tu odbijemy od tematu bardzo. To ja jeszcze szybko zapytam o dwie rzeczy, zanim przejdziemy do clou naszego spotkania, czyli remonty. Na jakim jesteście etapie?
U nas jest wieczny remont.
Okay.
W tej chwili udało nam się wyremontować część, no może nie część dachu, ale kominy przede wszystkim. Mm-hmm. Mamy już zrobione nowe
ile
kominy.
Ile tych kominów?
4 kominy, także był to spory koszt, zwłaszcza, że one nigdy nie były
remontowane.
Także okay. Ponad 100-letnie kominy się
A przypomnij,
sypały.
Proszę, ile pieniędzy na to poszło?
50 tysięcy.
A skąd mieliście te środki?
Och, to były różnego rodzaju zbiórki, dotacje, okay. I udało nam się po prostu tutaj dozbierać do tego. Wsparła nas też Chorągiew.
Gdańska?
No to było, tak, Chorągiew Gdańska, która jest naszym zwierzchnikiem. No i to była rzecz niezbędna. Natomiast no, wiemy, że tutaj potrzeby są dużo, dużo większe. Przede wszystkim cieknący dach. Czekamy. No zobaczymy, może uda nam się pozyskać jakieś fundusze na ten cel.
I nie spadnie sufit na głowę.
Sufity nie spadną raczej, ponieważ w środku ten remont cały czas trwa. Tutaj są 4 kondygnacje i
A
cały czas
zrobili?
Sukcesywnie, tak. Ta. Staramy się pomieszczenie po pomieszczeniu oddawać do użytku. Teraz znowu czekamy na kolejne rozstrzygnięcie. Możliwe, że uda nam się wyremontować już resztę pomieszczeń do końca. Potem zobaczymy, co z tym dachem.
Przygotowani jesteście do zimy, choć temperatury łaskawe, jeszcze nie trzeba grzać.
Tak, jesteśmy przygotowani, mamy nową instalację grzewczą.
A ja nawiązuję do tego, drodzy państwo, tylko dlatego, że rachunki, które w ubiegłym roku Hufiec musiał Słupski zapłacić, były horrendalne tak naprawdę.
Tak.
Ile to? 13 tysięcy złotych?
No najwyższy rachunek, jaki dostaliśmy, to 18 tysięcy, potem 10. Potem jak już złożyliśmy wniosek o obniżenie, była ta możliwość dla organizacji właśnie pożytku publicznego, no to były mniejsze, natomiast teraz czekamy. Okay. Jak na, no, taka tykająca bomba. Zobaczymy, co nam,
trzymam kciuki,
co nam los
żeby,
przyniesie.
Tak, żeby tak, to się nie okazało.
Przy tych podwyżkach,
dokładnie.
No niestety tutaj, no boimy się.
A macie jeszcze gości u siebie?
Mamy.
Macie?
Mamy, tak.
A jak
czas.
Wiele osób?
W tej chwili jest to 10 osób, natomiast właśnie dostałam dzisiaj też informację, że przyjedzie kolejne 5, także będzie 15.
A mówimy, drodzy państwo, o uchodźcach z Ukrainy, których Słupski Hufiec przyjął pod swój dach właściwie od samego początku prawie. Też świetlice
tak.
Robiliście.
Tak, robiliśmy świetlice. No świetlice może już nie działa
w takim zakresie,
jak powinna, natomiast cały czas spełnia swoją funkcję, ponieważ mieszkają u nas dzieci, które cały czas korzystają z tej świetlicy. Jest to dla nich też taka przestrzeń, w której mogą odrabiać lekcje, mogą się bawić.
Mogą robić nic.
Tak, mogą robić nic, mogą sobie poleżeć na podłodze czy na kanapie i też jest dobrze.
No tak. To są osoby, które już utrzymują się same i tylko korzystają z noclegu, czy ciągle wspieracie je posiłkami?
Cały czas wspieramy. Co prawda są to osoby samodzielne, dzieci chodzą do szkoły, dorośli pracują, natomiast dopóki otrzymujemy dotację przeznaczoną właśnie na ten cel, to po prostu wspomagamy ich.
A jak duża jest ta dotacja?
W tej chwili jest to 70 zł na osobę.
Okej, a 5 osób przyjeżdża skąd? Dodatkowych?
Jeszcze nie mam takich informacji.
A od kiedy?
Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.
Czyli na początku listopada właśnie.
No.
No to teraz do najważniejszej rzeczy chciałabym, żebyśmy przeszły. Ważne święto także dla was, pierwszy dzień listopada. Każdy z nas zatrzymuje się na moment, każdy z nas stracił kogoś bliskiego, przynajmniej większość. Jest taki zwyczaj w Polsce, że odwiedza się nekropolię, zapala świeczkę, sprząta groby i wy też to robicie. Też macie mieliście w swoich szeregach osoby, które odeszły, były wam bardzo bliskie. Ewa i Stasiu. Ewa Szarek i Stasiu zostawili 5-latka wtedy, odchodząc, syna.
Tak, to są nasi przyjaciele, którzy wywodzą się właśnie...
Ludzie o wielkich sercach.
Oj tak. I aż ciężko się o tym mówi i wspomina, ponieważ to jest cały czas dla nas świeża sytuacja i cały czas jeszcze nie możemy się pogodzić z tym, co się wydarzyło. Stacho odszedł od nas 2 lata temu, no niestety pokonała go straszliwa choroba. Ewa w styczniu tego roku i z tą śmiercią nie możemy się pogodzić do dziś. Szok dla nas cały czas.
A co to byli za ludzie? Opowiedzcie o nich odrobinę.
To byli przede wszystkim nasi przyjaciele, których znamy od wielu lat. Z którymi zaczynaliśmy też, z Stasiem w sumie zaczynaliśmy naszą przygodę z harcerstwem. No wiadomo, był czas, kiedy nasze drogi się gdzieś rozeszły, ale tak jak już tu było wcześniej wspomniane, no to ta iskierka harcerstwa jest chyba w każdym i gdzieś tam wróciliśmy na tą drogę. Z powrotem zaczęliśmy razem działać. Ewę poznałam trochę później, jako właśnie partnerkę Stasia, która również zaczęła z nami współpracować. No, to byli przede wszystkim dobrzy ludzie, na których zawsze można było liczyć.
To też ratownicy medyczni, prawda?
Tak.
Tak, oboje. Mhm. Stacho był taką moją prawą ręką, bo właśnie jak reaktywowaliśmy drużynę, no to żeśmy tak tu we trójkę, jeszcze Ania z nami była, nie? Także w 4 osoby żeśmy reaktywowali tą drużynę i Stacho to była taka osoba, na której on zawsze miał rozwiązanie na wszystko. Tak. Zawsze wiedział, jak zarazić w takich kryzysowych sytuacjach.
Trudno od ręki, nie? No, cuda trzeba poczekać.
Tak. tak, jego domena życiowa.
A jaka? Powtórzcie, proszę. Że...
Trudne rzeczy załatwia od ręki, a na cuda trzeba troszeczkę poczekać.
Okej. Okay. A Ewa?
Ewa tak. A Ewa to taki dobry anioł. Przy nim. Ja Ewę miałam okazję poznać dużo wcześniej, jeszcze jak była nastolatką tak naprawdę, ale zawsze ona gdzieś tam towarzyszyła nam też w działaniach, ponieważ też harcerka od zawsze. I kiedy rozpoczęła naukę tutaj w Słupsku, ponieważ ona się nie wywodzi ze Słupska, no to zaczęła działać razem z nami tutaj harcerzami. Razem ze Stachem mieli wspólną pasję, właśnie ratownictwo medyczne i oboje w tym kierunku się kształcili i pracowali w tym kierunku. A Ewa zawsze to tak, ona zawsze wnosiła takie ciepło.
No, ona zawsze taka uśmiechnięta, taki promyczek słońca, który właśnie wszystkich zarażał tym
taką
pozytywnością.
Tak, nawet jak my potrafiliśmy się tak, nie wiem, no może nie skłócić, ale jak były sytuacje napięte, to Ewa zawsze wnosiła takie i mówiła, ale słuchajcie, ale po co to tak, nie? No przecież... I ona zawsze wszystko łagodziła. Ona miała coś takiego w sobie, że no takie ciepło, no bo no nie nazwę tego inaczej. Ona emanowała takim ciepłem i chciało się z nią rozmawiać. Dzieciaki ją też uwielbiały.
Tak.
Przede wszystkim. No. Ona umiała z nimi naprawdę fajnie rozmawiać.
A to rzadka umiejętność.
Tak, rozmawiam umiała z ich człowiekiem. Słuchać też przede wszystkim. Mhm. No, także dzieci miały do niej, zwłaszcza te starsze, duże zaufanie, no i mogłem faktycznie z nią porozmawiać o swoich problemach.
No, taki ciężki czas, myślę, dla wielu z nas. Wasze działania w związku z tym dniem co roku jakieś się odbywają, a w tym akcja Znicz?
No tak, w tym roku po raz kolejny właśnie odbędzie się akcja Znicz organizowana przez Chłopiec Ziemi Słupskiej, czyli wszystkie drużyny będą odwiedzać groby naszych instruktorów, zapalą znicz, posprzątają, pomodlą się. Młodsi harcerze dowiedzą się, kim byli, a usłyszą ich historię.
Bo to też katafiarz, Tomasz Katafiarz jeszcze tak. Przecież od tak. Was.
Z racji tego, że właśnie Stasiu i Ewa działali w 42. harcerskiej drużynie wielopoziomowej Biały Kieł, no to całą drużyną w ramach zbiórki wybieramy się do nich na cmentarz, żeby właśnie przedstawić ich sylwetki naszym harcerzom, którzy nie mieli okazji ich poznać, a którzy ich pamiętają i na pewno będzie to też dla nich duże przeżycie, właśnie ze względu na to, że byli z nimi też bardzo związani. Zapalimy znicze, posprzątamy, pośpiewamy na pewno trochę, żeby ten czas nie był tylko takim smutnym, ale no też wesołym, no bo będziemy wspominać super ludzi, żeby właśnie jak najwięcej osób się o nich dowiedziało i gdzieś mogły przekazywać dalej te informacje. Nasi starsi harcerze staną przy grobie na wartach.
Czy takie akcje jak sprzątanie zniczy w ogóle, czy tych grobów zapomnianych, opuszczonych, zostawionych jeszcze się odbywają w Słupsku?
Tak, no na pewno w mniejszej skali, ponieważ no też tych słupskich drużyn jest mniej. Ja też widzę taką tendencję jako komendant, że coraz więcej drużyn powstaje poza Słupskiem, w terenie, że tak powiem, w mniejszych miejscowościach. Tamte drużyny po prostu zajmują się grobami w tych swoich miejscowościach. Natomiast tutaj no, mamy też komisję historyczną, mamy instruktorów, którzy prężnie działają i którzy też dbają o pamięć tych osób. Oni też podejmują takie działania, zachęcają też tych młodszych, którzy no, siłą rzeczy no, już nie znają tych instruktorów, którzy odeszli na wieczną wartę, no, ale pojawiają się informacje na ich temat, zachęcają tych młodszych harcerzy, żeby odwiedzali te groby. Komisja historyczna przygotowała wykaz grobów z konkretnym adresem, że tak powiem, żeby było wiadomo, gdzie dojść, jak dojść i z informacją na temat tej osoby, także nasi harcerze są poinformowani na ten temat. Robimy właśnie takie akcje, tak jak no jeszcze w zeszłym tygodniu ustalaliśmy właśnie, kto na jaki grup pójdie, żeby nie było tak, że wszyscy pójdą na jeden. A na drugi nie pójdzie nikt. Także jest to dosyć takie spore przedsięwzięcie.
A jak wiele jest takich grobów?
Zwłaszcza, że właśnie tych grobów nam ciągle przybywa. W tej chwili to jest około 80 grobów.
O matko.
Tak, to jest bardzo dużo.
A my tu o Ewie, o Stasiu, bo to tak najbliżej przed chwilą tak naprawdę. A rzeczywiście no, są ludzie, którzy to też nie tylko młodzi, ale przecież w słusznym wieku odchodzili
tak, no
od was.
Tak, i właśnie warto tutaj wspomnieć drucha Tomasza Katafiasza, który też odszedł w zeszłym roku.
Historyk.
Historyk, tak, który no, działał do samego końca z nami. Zawsze był, zawsze nas wspierał i no właśnie, no i... Tracimy wspaniałych ludzi.
Taka kolej rzeczy, niestety. A dzieciaki chętnie słuchają historii o tych harcerzach, którzy byli w waszych kręgach?
Tak, chętnie, dlatego że mogłem poznać trochę inny aspekt tego harcerstwa, tak jak ono wyglądało kiedyś. Wiadomo, że ono teraz też trochę ewoluowało z racji, staramy się dostosowywać do obecnych czasów i jakby też potrzeb dzieci,
tych czasów pandemicznych niestety, więc, które nam towarzyszyły.
Tak, więc dzięki temu oni mogą poznać trochę takich innych historii, jak to kiedyś wyglądało. No bo wiadomo, zazwyczaj się opowiada nie jakieś suche fakty, tylko wspomnienia z tymi ludźmi, jakieś historie, które gdzieś tam przeżyliśmy.
Czasem śmieszne.
No, zazwyczaj.
No tak.
Więc myślę, że jest to dla nich trochę ciekawe.
Plany na najbliższy czas?
O, tych planów zawsze mamy wiele.
No,
zawsze tak,
dużo.
Tak, my nie cierpimy na nudę. U nas cały czas ci harcerze mają coś do zrobienia. Cały czas mają zaplanowany czas, także szykują się kolejne biwaki, akcje różnego rodzaju.
Najbliższa będzie na 11 listopada.
Tak, tak. Tak, żeby też zachęcić te nasze dzieci. No, wychowanie patriotyczne jest jedną z trudniejszych rzeczy w dzisiejszych czasach, co widać chociażby po obchodach państwowych.
Świąt państwowych.
Świąt państwowych, tak. Tych harcerzy coraz mniej na tych obchodach. No, my staramy się ich zachęcać do tego, także na 11 listopada planujemy też duże wydarzenie dla szczepu całego. Także będzie to połączone razem z biwakowaniem i całą taką zrobimy otoczkę.
Ale biwakować będziecie pod gołym niebem?
Nie będziemy biwakować pod gołym niebem.
No, upewniam się tylko.
Nie znęcamy się nad dziećmi.
Co prawda temperatury na początku tego tygodnia i pewnie w przyszłym jeszcze będą dość wysoko na plusie, bo około 17 stopni, ale już od gruntu i nad ranem to
nie,
tak.
No, nie planujemy biwakować pod namiotami, będzie to raczej jakieś pomieszczenie albo szkolne, albo zobaczymy może w Chówcu.
No macie sporo miejsca już.
Mamy sporo miejsca, także chodzi o to, żeby też pobyć razem, pośpiewać i też troszeczkę właśnie tej wiedzy w ten sposób przekazać. A kolejną taką już dużą imprezą, którą planujemy w grudniu, będzie to przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, także tutaj
tradycyjnie.
Już teraz tak tradycyjnie Państwa zapraszamy, oczywiście o szczegółach będziemy informować.
No to dobrze, słuchajcie, to tak na koniec, gdybyście, drogie panie, przypomniały, drogie druhny, jak dołączyć do was, gdyby ktoś chciał, gdzie was znaleźć i w które drzwi pukać.
No to pukać w drzwi na ulicy Partyzantów 31 do naszej siedziby. Natomiast najłatwiej się skontaktować z nami mailowo slupsk@zhp.pl bądź znaleźć nas na Facebooku i napisać.
Chówiec Ziemi Słupskiej ma fanpage na Facebooku, tam można podpatrzeć, są zdjęcia
tak jest.
Z wydarzeń.
Poza tym każda z drużyn również ma swój fanpage, więc można też podpatrzeć,
a
co
można sobie wybrać
drużynę,
do jakiej się chce dołączyć?
Można wybrać, acz jest to uwarunkowane też wiekiem, bo tak jak tutaj właśnie wspominałyśmy, są drużyny wielopoziomowe, które przyjmują dzieci w każdym wieku, ale są też drużyny, które działają metodycznie, czyli w danej metodyce harcerskiej, czyli albo są to zuchy, albo harcerzy starsi, albo wędrownicy. Także najlepiej napisać, się zapytać, my dalej pokierujemy.
To na koniec jeszcze tak mi się przypomniało, to co prawda już chciałam kropkę stawiać, drodzy państwo, ale wy jakieś szkolenia ostatnio przechodziliście, czy mi się wydaje?
My ciągle się szkolimy, okay. Bo to nie jest tak, że...
To nie że jest druhną tak, że... się jest, komendantką się jest i na tym koniec, nadane...
Harcerstwo się rozwija i się zmienia przede wszystkim. Dostosowujemy się jakby do czasów obecnych. Ostatnie szkolenie, jakie przyszliśmy, to chociażby z nowego systemu instrumentów metodycznych.
O, strasznie trudna nazwa i
okropnie... W skrócie SIM, to już tak ładnie brzmi.
Co to za szkolenie?
To wszystko ma związek ze naszymi stopniami, sprawnościami. Chodzi o to, aby dostosować wymagania do potrzeb dzisiejszych dzieci, dzisiejszej młodzieży. Są to jakby nowe sposoby w tej chwili na zdobywanie sprawności, właśnie wprowadzono od tego roku zupełnie nowy system sprawowy.
Ale nie ma już tej, którą ja tak zawsze lubiłam, doba bez mówienia, doba bez jedzenia, doba w lesie?
Są, ale to są tak zwane wyzwania w tej chwili. Okay. Także zostało to podzielone na takie kategorie.
Wiecie, co było
właśnie
najtrudniejsze dla mnie?
Nie gadać pewnie.
Dokładnie tak.
My się zawsze cieszymy, jak dzieci otwierają te karty na obozy. Jest cisza.
Druhno, mogę robić Milczka? Oczywiście, że możesz.
Codziennie.
Obyś trzymał jak najdłużej.
No to dobrze, a czemu wyzwania to się nazywa teraz?
A to nie jest wyzwanie? To jest wyzwanie.
Myślę, że tutaj postawimy kropkę, drodzy państwo. Kłaniamy się pięknie, będziemy na bieżąco informować oczywiście o tych dużych wydarzeniach. Proszę być z nami. Radio Gdańsk, Joanna Marecka-Motysz, kłaniam się, do usłyszenia. Dobranoc. Razem łatwiej.